Pierwszy temat w audycji aktualności dnia to kwestie europejskie, kwestie tego, co dzieje się za naszymi granicami. Przede wszystkim wybory w Austrii, sondażowe wyniki i niepełne wyniki wskazują na zwycięstwo, tak powiemy, eurosceptyka, kogoś, kto jest też nastawiony z dystansem zachowawczo w kwestii przyjmowania i takiej zupełnej, totalnej otwartości na kwestie imigrantów. Druga rzecz to też kolejna odsłona ofensywy zagranicznej, jeżeli chodzi o panią premier Beatę Szydło, która jest w Turcji, no pana prezydenta Andrzeja Dudę, który odwiedza kolejny kraj przed szczytem NATO w Warszawie. Jak na te kwestie patrzeć, w jaki sposób te kwestie rozumieć? Poproszę o komentarz i bardzo serdecznie witam jednocześnie na antenie Radia Maryja pana ambasadora Dariusza Sobkowa.
Szczęść Boże ojcu, szczęść Boże radiosłuchaczom Radia Maryja. No rzeczywiście te dwie sprawy, to znaczy wynik wyborów w Austrii i szczyt w Turcji na temat powstrzymywania tego niekontrolowanego jak do tej pory napływu emigrantów z południa basenu Morza Śródziemnego, to są rzeczy oczywiście powiązane z sobą, dlatego że pan Norbert Hofer, kandydat prawicy, jak niektórzy mówią, prawicowo-populistycznej prawicy, ale przede wszystkim wywodzący się z partii austriackiej Partii Wolności, to on nigdy nie ukrywał swoich poglądów. On ma takie same poglądy dziś, jakie miał 5 czy 10 lat temu i to ugrupowanie też ma takie same poglądy. Ale to, że w tej chwili być może wygra wybory, a jeśli nie, to będzie to minimalna przegrana, ale można powiedzieć, że połowa społeczeństwa austriackiego, która wzięła udział w wyborach, postawiła właśnie na tego polityka, no to jest efekt tej właśnie przede wszystkim ogromnej fali, niekontrolowanej fali emigrantów i szczególnie właśnie w ostatnich tygodniach nad bezpieczeństwem Austriaków prawie już nikt nie panuje. Policja tego nie ukrywa, dlatego że po prostu były skandaliczne przypadki. No ktoś by powiedział, że gdyby ktoś chciał pomóc właśnie temu kandydatowi prawicy z Austriackiej Partii Wolności, no to musiałby zrobić to, co się stało, w sposób no przypadkowy, dlatego że ci emigranci zachowują się w sposób bardzo taki, no byśmy powiedzieli, arogancki. No było napastowanie młodego chłopca Austriaka na basenie, był gwałt na jakiejś Austriaczce, było pobicie jakiejś kobiety i tak dalej. Po prostu nie ma tyle tylko, że media dawniej, tak jak w Niemczech to mogliśmy obserwować, media zatajały te fakty, a policja współpracowała z mediami, żeby nie przyjmować tych właśnie skarg, żeby ewentualnie nie informować mediów, wszystkich mediów o tych zdarzeniach. To było objęte tajemnicą, zmową milczenia tak naprawdę, taką swoistą komorą tylko w wykonaniu właśnie policji niemieckiej czy austriackiej. A tu już po prostu fakt, że kampania wyborcza, no oczywiście wywołuje pewne emocje, jak zawsze tego typu kampania wyborcza. Wybór prezydenta jest bezpośredni w Austrii. No to po prostu i dziennikarze niektórzy, i policjanci powiedzieli, dosyć, będziemy mówić, co się dzieje. I media były właśnie informowane o tych aktach agresji właśnie ze strony emigrantów na społeczność austriacką i to w sposób znaczący oczywiście pomogło tutaj w takim dobrym wyniku. Poczekajmy jeszcze, jaki będzie ostateczny. Tutaj jedna uwaga proceduralna. W tej chwili już wiadomo, że z podliczonych głosów właśnie ten kandydat, nazwijmy prawicowo-populistyczny, on zyskał prawie 52%. Natomiast kandydat Zielonych, czyli Alexander Van der Bellen, 48%. Natomiast trwa w tej chwili liczenie głosów wysłanych korespondencyjnie, listownie. No oczywiście można sobie wyobrażać, jakie są tutaj emocje duże, ale zazwyczaj w historii krajów, które dopuszczają głosowanie korespondencyjne, to jednak nie przewala, nie przechyla tej szali, dlatego że no po prostu głosują korespondencyjnie ludzie wybrani w jakimś sensie dość losowo. To są osoby chore najczęściej po prostu. I tutaj te głosy raczej nie będą, nie zaważą. Ja myślę, że w tej chwili w Austrii trwa już przygotowanie opinii publicznej przez establishment austriacki do tego, że jednak wygrał ten właśnie austriacki polityk prawicowo-populistyczny. Ale powiedzmy sobie szczerze, to trzeba oczywiście poczekać do godziny około 17-18. No być może jak zwykle komisja obliczająca głosy jeszcze zarządzi sobie pod byle pretekstem przedłużenie tego, ale wszystko wskazuje na to rzeczywiście, że ten polityk wygra i dlaczego to myślę, że tutaj jakoś to opisałem. No i teraz związek ze szczytem w Turcji. My rozmawialiśmy na falach Radia Maryja o tym, już pamiętam 2 miesiące temu, że szczyt w Turcji zakończył się sukcesem, była tam jeszcze później dogrywka, później, ale że w marcu sprawa została z Turcją już jakoś tam załatwiona. Turcy będą powstrzymywać tą falę emigrantów. No ale jak Turcy wyczuli, to są po prostu zawodowi dyplomaci. Państwo, że istnieje od wielu lat, ma służby dyplomatyczne, które działają, czy się komuś to podoba, czy nie, ale działają profesjonalnie. I po prostu wyczuli, że Unia Europejska jest słaba, że skoro ustępuje właśnie pod tym argumentem, że Turcy powstrzymają falę imigrantów, a w zamian za to Unia Europejska jest gotowa dać 3 miliardy, w pewnym momencie Turcy zarządzali 6 i to już było jakoś tam przyobiecane, i no to od razu się postawił postulat, a no to proszę przyspieszyć oczywiście kwestię zniesienia wiz dla wszystkich obywateli tureckich. I to też uzyskali dość szybko i w sposób dość łatwy. No to następuje eskalacja. Jeżeli jest dwie strony negocjują, jedna ze stron widzi, że każdy jej postulat w zasadzie jest realizowany bardzo szybko, bo strona przeciwna boi się straszaka jakiegoś. No a tutaj tym straszakiem jest, że Turcy po prostu popuszczą troszkę w polityce imigracyjnej, kolejna fala milionów emigrantów przez Turcję przewali się do Europy. No to jak oni wyczuli, że mają taki straszak, no to eskalują po prostu swoją pozycję, swoje wymagania, swoje postulaty. No i teraz słyszymy, że chcą przyspieszyć proces negocjacji wejścia Turcji do Unii Europejskiej, żeby zamykać szybciej te rozdziały, bo Turcja rzeczywiście została zaproszona już bardzo dawno temu, bo w 99 roku do rozpoczęcia negocjacji z Unią Europejską, ale to się wlokło bardzo, bardzo długo i stowarzyszenie Turcji z Unią Europejską to już w latach 70 było podpisane. No, wszyscy mówi, że to jest takie troszkę ad calendas grecas odłożona sprawa, że no, trzeba dawać nadzieję Turcji, że kiedyś będzie w Unii Europejskiej, ale to w bliskiej perspektywie wydawało się mało realne. A teraz Turcy wyczuli, że mają straszak. No i po prostu wykorzystują go. I teraz pytanie, czy to są źli Turcy w tej sytuacji, że wykorzystują tą sytuację, czy raczej słaba Unia Europejska? No ja myślę, że nie ma co demonizować, chociaż można z jakichś tam przyczyn sobie wykazywać palcem błędy polityki i historii Turcji. Natomiast no przede wszystkim trzeba zobaczyć do własnego ogródka i uznać, że Unia Europejska nie odrobiła lekcji z ustanowienia profesjonalnego korpusu dyplomatycznego Unii Europejskiej. To było tyle lat obiecywane. To było wiele lat obiecywane, że Unia Europejska oczywiście będzie miała sprawną, silną dyplomację. I no jak przyszło co do czego, to okazuje się, że taka Turcja potrafi rozgrywać interesy krajów Unii Europejskiej. Przypomnijmy, że jeszcze do niedawna no, wiele krajów narzekało, że Rosja potrafi rozgrywać dyplomację unijną, prawda, że wygrywa interesy jednych przeciwko drugim i że tutaj pani Mogherini, szefowa dyplomacji unijnej, jest za słaba w relacjach z Moskwą. No ale tu widzimy, że już nawet nie Rosja, tylko Turcja, no kraj jednak o mniejszym potencjale ekonomiczno-politycznym, też potrafi rozgrywać Unię Europejską. No więc to jest taki troszkę żałosne, ale pokazuje, w jak rachitycznym stanie jest ta słynna dyplomacja europejska, która tworzy się już tyle lat, kosztuje bardzo wiele pieniędzy i tak dalej. Także jednak to jest taki trochę, to jest argument za powrotem do państwa narodowego. Każdy kraj musi dbać o swoje bezpieczeństwo, o swoją dyplomację, tak jak to robi na przykład właśnie chociażby pan premier Orban, który przypomnijmy, on tylko zastosował przepisy Unii Europejskiej dla powstrzymania fali emigrantów. Wybudował te mury, zatrzymuje ich do tych przejściowych obozów kieruje, odbiera od nich właśnie te deklaracje skąd są, bo to są przepisy unijne i za to był krytykowany, że on ich nie przepuszcza. On mówi, ja tylko stosuję prawo. W tej chwili zmienił prawo swoje węgierskie, parlament węgierski przyjął nowe ustawy, które mają na celu wzmocnienie granic węgierskich. Ja myślę, że to jest dobra odpowiedź na tą rachityczną, słabą dyplomację unijną.
Panie ambasadorze, chyba nie wszystkim to się podoba, patrząc na opozycję, szczególnie na tych, którzy tak mocno krzyczą z trybuny sejmowej o tym, że no nie do końca ci, którzy walczyli o naszą suwerenność, walczyli o Polskę, a mówią, że walczyli o to, by Polska była w Europie i no też będą robili wszystko, żeby było zupełnie inaczej niż to, co pan ambasador powiedział, by nie było tych krajów jako takich, nie było takiej suwerenności, nie było poczucia, że ktoś jest narodem, ale żeby było to raczej takie poczucie, że jestem Europejczykiem, jestem w tej wspólnocie i jestem kimś wyjątkowym właśnie przez fakt tego, że jestem w Europie.
Polska paradoksalnie i kraje Europy Wschodniej paradoksalnie przebywały pod jakimś takim kloszem bardzo negatywnych zjawisk kulturowych, które miały miejsce na Zachodzie, a które wpłynęły na życie polityczne. Dlatego, że poprzez fakt tej żelaznej kurtyny u nas ludzie po prostu interesowali się polityką w sposób bardziej dogłębny, czytali więcej zakazanych różnego typu pism i często poprzez dyskusję, a więc ćwiczenie intelektu, byli zmuszeni do zrozumienia rzeczywistości, podczas gdy na Zachodzie manipulacja społeczeństw była o wiele prostsza. No wystarczyło, że w 10 kanałach powiedziano to samo, a już nie zadawano sobie pytanie, kto nad tymi wszystkimi 10 kanałami telewizyjnymi panuje. Teraz druga rzecz, no to oczywiście ten ogromny kryzys praktyk religijnych. No jednak mimo wszystko w Europie Wschodniej jest większy szacunek dla instytucji kościelnych niż w Europie Zachodniej. Polska w ogóle jest jakimś tutaj bardzo, to jest kraj, gdzie jest największa ilość praktykujących. Ja częstokroć przypominam to, że właśnie na przykład no we Francji jest 5% ludzi, którzy co tydzień chodzą do kościoła i jak obliczono ilu muzułmanów co tydzień chodzi do meczetu, to okazało się, że więcej muzułmanów liczebnie, nie procentowo, ale liczebnie chodzi do meczetów niż Francuzów. No więc w Polsce my oczywiście tego problemu nie mamy i jestem tutaj święcie przekonany, że ci, którzy, tak zwani inżynierowie społeczni, którzy chcą manipulować ludźmi, to oni chcą doprowadzić do tego, żeby Polska stała się krajem wielokulturowym właśnie, żeby tutaj były konflikty kulturowe, bo wtedy ludźmi skonfliktowanymi łatwiej jest zarządzać. No niech się kłócą, to jak to, no stara dewiza oczywiście rzymska, dziel i rządź, prawda, skłócić ludzi, a później, prawda, rozdzielać rację, ten ma rację, ten nie ma rację i tak dalej, i tak dalej. Więc dlatego Polska poprzez fakt właśnie żelaznej kurtyny tego, że myśmy nie mieli tego napływu emigrantów, wiesz, tak kraje zachodnie od lat 60., 70. już miały te fale ogromne. No, Polska, Europa Wschodnia jest wolna od tego typu możliwości manipulowania społeczeństwami. I to się przekłada oczywiście na politykę, bo nasza dyplomacja ustami chociażby właśnie szefów państw i rządów Europy Wschodniej, niezależnie od etykiety politycznej, to podkreślam, bo w Grupie Wyszehradzkiej to przecież nie jest tak, że wszyscy mają podobne korzenie polityczne jak premier Polski czy premier Węgier. Tam jest również lewica bardzo mocno reprezentowana w rządzie, czy też rząd słowacki, to jest rząd po prostu lewicowy. Natomiast te elementy kulturowe powodują, że ta Grupa Wyszehradzka stanowi tę oś przeciwstawiania się tej polityce niemieckiej multikulti tak zwanej, tak, wielokulturowości tak zwanej, która miała ubogacić Europę, no a właśnie doprowadziła do tego, że już Austriacy już mają dosyć tego bogactwa, już chcą być biedni, chcą już być sami. I teraz to wpływa też na to, że oczywiście nasza dyplomacja no jest na przykład no, ustami chociażby ministra spraw zagranicznych Polski, który będąc w Rzymie, o ile dobrze pamiętam, to około 3 miesiące temu, to rząd wielkości, ale to pamiętam dobrze tą wizytę, bo rzucił bardzo ciekawy pomysł, bardzo ciekawą inicjatywę. Mianowicie na spotkaniu z ministrem spraw zagranicznych Włoch powiedział, że Polacy, jeżeli mają uczestniczyć w różnego typu decyzjach co do emigrantów, to przede wszystkim muszą mieć zagwarantowany udział w selekcjonowaniu tych emigrantów. Mówi, jeżeli wasze granice są otwarte, wybierzecie wszystkich, a później nam każecie brać, których wyście zaakceptowali, no to przecież to jest troszeczkę niesprawiedliwe. Bardzo ciekawą rzecz, ale jak gdyby rzucił pomysł pewnego mechanizmu, pewnej właśnie solidarności w rozwiązywaniu tych problemów, a nie tylko brania na siebie bagażu. No, można tylko mieć za złe, że polscy dyplomaci tego nie przekładają na fakty, na rzeczywistość polityczną, bo to jest oddzielny temat, że że pan minister i w ogóle szef państwa polskiego, pan prezydent, głowa państwa polskiego, szef rządu, pani premier, no niestety dobrze o tym wiemy, nie mogą liczyć na lojalność większości ambasadorów, którzy obecnie reprezentują nasz kraj za granicą. Także dla tych konkretów jest mało. Ale sam kierunek jest, ta korekta właśnie polityki zagranicznej jest wyraźnie pokazana. No chodzi o to tylko, żeby jednak to udało nam się wprowadzić w życie. Przepraszam, że w jednej ciągu poruszamy parę spraw, natomiast one naprawdę jedne wynikają z drugich i zazębiają się. Właśnie kwestia emigracji, kwestia wyborów takich, a nie innych polityków za granicą, kwestia rachitycznej dyplomacji Unii Europejskiej i w związku z tym większej odpowiedzialności dyplomacji krajowej, ale w związku z tym większej odpowiedzialności ambasadorów za to, co robią, to wszystko są rzeczy, które z sobą są po prostu powiązane.
Bardzo dziękuję, panie ambasadorze, za tę wypowiedź, za to naświetlenie nam tej sytuacji. Byśmy lepiej rozumieli te wszystkie procesy, które zachodzą, byśmy sami mogli taką krytyczną refleksję też przeprowadzić nad tym wszystkim. I pozdrawiam gorąco.
Bóg zapłać. Przed chwilą jeszcze też przygotowując się do rozmowy, to przejrzałem pewne rzeczy. Jest jednak, bo dużo słów, ale trzeba zawsze sprawy bardzo też konkretnie przedstawiać. To, co zrobił pan prezydent teraz w wizycie w Norwegii, to tak powinna wyglądać dyplomacja, bo tam został podpisany list intencyjny polskich zakładów, polskiej grupy zbrojeniowej z grupą zbrojeniową norweską. To tak wygląda, że tak powiem, konkretyzowanie działań dyplomatycznych, a nie tylko wykłady, pozdrowienia, pomysły, tak zwana dyplomacja rytualna, z którą często mamy do czynienia, prawda? Te słynne krakowianki wręczające bukiet kwiatów i jakieś tam właśnie przemówienia o charakterze. Więc a tutaj mamy realne wejście w interes poszczególnych krajów i powiązanie ze sprawami bezpieczeństwa. To tylko się cieszyć, że są pierwsze kroki w tym kierunku robione przez obecny rząd i pana prezydenta.
Bardzo dziękuję raz jeszcze i pozdrawiam.
Bóg zapłać ojcu.
Gościliśmy na naszej antenie ambasadora Dariusza Słupkowa, byłego ambasadora tytularnego Polski przy Unii Europejskiej.